Dzień dobry Państwu. Witam w 9 odcinku programu Prawem i Rozumem, w którym będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Trump chce zabrać Duńczykom Grenlandię i co takiego złego robi Jerzy Owsiak, że dostaje groźby karalne. Zapraszam. Witam Państwa w kolejnym programie, który nazywa się Prawem i Rozumem. A nazywa się tak, dlatego że chcemy w tym programie prawem i rozumem rozstrzygać kwestie publiczne, dyskutować o kwestiach publicznych i nie dać się ponieść wariactwu. Wariactwu, które niosą ze sobą skrajności, i ta z lewej, i ta z prawej. Ten program odbywa się dzięki temu i nagrywa się dzięki temu i jest promowany dzięki temu, że go wspieracie. Dziękuję wszystkim patronom, którzy na platformie Patronite to robią. Dzięki tym pieniądzom możemy ten program przygotowywać profesjonalnie, możemy go profesjonalnie promować. Wasze imiona i nazwiska są w opisie tego filmu, możecie je tam znaleźć. Przyjmijcie to jako wyraz wdzięczności, ale przede wszystkim dziękuję Wam za to, że jesteście i że wspieracie nie tylko finansowo tę działalność, ale także swoją radą. Już w styczniu spotkamy się, żeby dyskutować, w jaki sposób można promować ideę Radykalnego Centrum, a więc taką ideę, która pozwala nam funkcjonować razem, nie pozabijać się mimo różnic. Dzisiaj w wideofelietonie opowiem Wam o tym, jakie strategie stosują populistyczni przywódcy, ale żeby nie być zbyt abstrakcyjnym, opowiem o tym na konkretnym przykładzie. Na przykładzie Trumpa, który chce zabrać Duńczykom Grenlandię, a Kanadyjczykom Kanadę. W części Sanatorium Chorych Myśli, gdzie dyskutujemy to, jakie myśli pojawiają się w przestrzeni publicznej i które z nich warto przyjąć, bo są zdrowe, a które trzeba odrzucić, bo są chore, będziemy dyskutowali myśl związaną z rzeczą, której ja nie pojmuję. Z nienawiścią wobec Jerzego Owsiaka, nienawiścią wobec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która się aktywuje za każdym razem, kiedy zbliża się styczeń. W tym roku przoduje w tym TV Republika. Na podstawie tego przypadku, bardzo trudnego przypadku, postaramy się umówić pewną myśl, o której powiem w Sanatorium Chorych Myśli. Zaczynamy natomiast z wideofelietonem.
Audiofelieton.
Nie wiem, czy wy też się dziwicie od czasu do czasu, jakie głupoty wymawiają publicznie ludzie, którzy uważają, że są przywódcami całych narodów. Ja od jakiegoś czasu zastanawiam się, co musi siedzieć w głowie ludzi, takich na przykład jak Donald Trump, który zaraz po tym, jak został prezydentem, no bo przecież tak niewiele czasu minęło od wygranych wyborów, tak niewiele czasu minęło od momentu, kiedy on znowu stał się liderem myśli politycznej Stanów Zjednoczonych, mówi, że będzie musiał zrobić porządek. Będzie musiał zrobić porządek z Grenlandią, którą chce, nie wiem, kupić, oraz uczyni z Kanady, która jest niezależnym państwem, kolejny stan Stanów Zjednoczonych. No i teraz ktoś może pomyśleć, po co to głupie gadanie? Po co mówienie, że wywoła się coś, co w sposób oczywisty będzie się wiązało z wojną? Coś, co brzmi tak absurdalnie, że aż trudno w to uwierzyć. Po co to górnolotne gadanie? Po co przywódcy, zwłaszcza przywódcy populistyczni, tacy jak Trump? Jeszcze raz przypominam, że przywódca populistyczny to ten, który mobilizuje emocje mas przeciwko elitom. Po co oni to gadają? Zwróćcie uwagę, że większość tego rodzaju systemów, które mają takie jakieś skłonności autorytarne, właśnie populistyczne, właściwie ciągle się skupia na czymś, co można by było nazwać wielkimi planami. Te wielkie plany to są plany albo zawojowania czegoś, albo zbudowania czegoś, albo w ogóle czegokolwiek, co kojarzy się z wielkością. To są takie marzenia o wielkości. Jeżeli sięgniecie myślą w historię, no kiedy porównacie sobie to, co wypowiadali wielcy przywódcy także systemów totalitarnych, na przykład systemu nazistowskiego, no to tam widzimy ewidentnie sytuację taką, w której Hitler dochodzi do władzy i zapowiada, kogo to on nie podbije. I oczywiście wtedy nikt nie traktował tego poważnie, być może, no bo ludzie, niektórzy być może traktowali to poważnie. Być może dzisiaj też nie traktujemy poważnie tego, co mówi Trump i się mylimy, ale mam nadzieję, że nie. Ale wtedy te obietnice także odgrywały niezwykłą rolę mobilizacyjną. I jeżeli już nawet nie mówimy o takich systemach, które mają charakter totalitarny czy populistyczny, ale o zwykłych prawicowych rządach, to one zawsze marzą o wielkości. W przypadku naszego Prawa i Sprawiedliwości zauważyliście na pewno, że tam także właściwie polityka zawsze była napędzana jakimś takim wielkim myśleniem. O, my tu Polacy musimy zrobić coś, co zadziwi cały świat. To jest oczywiście narzędzie podnoszenia jakby dumy narodowej. PiS ciągle mówił o tym, że musimy wstawać z kolan i miał konkretne pomysły na to, jak możemy z tych kolan wstać. Na przykład przekop Mierzei Wiślanej. Taki projekt budowlany, który być może nie ma wiele sensu, bo wiele osób mówiło i ciągle mówi, po co ten przekop, po co taki wielki wysiłek, po co te wielkie pieniądze, skoro tam właściwie nic poważnego przepłynąć nie może. Ale zobaczcie, tu liczyła się myśl. Jesteśmy tutaj, mamy pomysł, zrobimy coś, czego nie zrobił nikt przed nami. Tak samo Centralny Port Komunikacyjny był takim projektem wielkim. To znaczy był takim planem, który mówił, trzeba coś wielkiego zrobić, coś, co po nas zostanie, coś, z czym będziemy mogli się utożsamiać, coś, z czym będziemy konkurować, czy tam z Niemcami, czy z innymi. To także był taki wielki plan. Ja się zawsze zastanawiam nad tym, po co właśnie jest to wielkie gadanie. Wiecie, Fryderyk Nietzsche powiedziałby na pewno, że ci ludzie manifestują coś, co się nazywa wolą, takim dążeniem do uzewnętrznienia swojej woli, że jest to taka wola rządzenia i wola pokazania siły, także siły witalnej, która jest charakterystyczna właśnie dla ludzi, którzy mają takie marzenie o tym, żeby być übermenschami, żeby być nad ludźmi. Ale nie lekceważmy tego, bo ktoś oczywiście może powiedzieć, gadanie o budowaniu wielkich lotnisk, przekupywanie Mierzei, czy aneksja Grenlandii, czy Kanady, to są rzeczy, które są typową propagandą. No tak, bo właśnie propagandą mają być. Po co są wielkie plany w społeczeństwie? No wielkie plany w społeczeństwie są przede wszystkim po to, żeby to społeczeństwo poczuło się lepiej. To znaczy, żeby pomyślało właśnie, że już nie jest na kolanach, tylko ma władzę. Tak? Ten pęd do władzy, ta wola tego, żeby być kimś wielkim, jest czymś, co doskonale wpływa na samopoczucie ludzi. No bo jeżeli jesteśmy w marazmie, jeżeli jesteśmy w sytuacji niemocy, w braku sprawczości, to czujemy się jak byle kto. Natomiast jak budujemy wielkie lotniska, chociażby w marzeniach, jak robimy przekopy, jak grozimy komuś i ten ktoś się boi, no to wtedy wydajemy się ważniejsi. Nie lekceważcie tego. Jednym z zadań, można powiedzieć, tego populistycznego przywódcy jest to, żeby mobilizować masy, mobilizować ich emocje, żeby one były ciągle czymś zajęte. To właśnie dlatego populista nigdy nie zadowoli się ideą ciepłej wody w kranie. No ta idea ciepłej wody w kranie to jest taka idea, w której ludzie mają żyć jak żyją, spokojnie, wychowywać sobie dzieci, wyprowadzać pieski na spacer, jeździć samochodami do pracy i z powrotem, w weekend pójść pobiegać czy popływać kajakiem. Wszystkim jest dobrze, miło i przytulnie. Otóż we władzy populistycznej nie może być miło i przytulnie, dlatego że jak jest dobrze, jak właśnie jest ciepła woda w kranie, jest co do garnka włożyć generalnie i nie ma się czym przejmować, to emocje opadają. A we władzy populistycznej one nie mogą opadać, dlatego że jak nie ma emocji, to nie ma jak zmobilizować ludzi przeciwko jakiemuś wspólnemu wrogowi, nie ma w jaki sposób zmobilizować ludzi, żeby szli do wyborów, nie ma jak ich zmobilizować, żeby popierali to, co mówi przywódca. I teraz pojawia się bardzo ciekawe zjawisko. No bo weźmy ten projekt CPK. Kiedy on był głoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, władzę populistyczną, to bardzo często był wyśmiewany przez ich opozycję. Że właśnie jest jakiś taki wielki, że nic się nie dzieje, że chodzi tylko o promowanie emocji. Ale teraz nagle okazuje się, że ta władza, która teraz rządzi, a wtedy była w opozycji, nagle mówi, że ten jest potrzebny, że ten port by nam się przydał. Problem jest tylko taki, że to nie jest ich pomysł, albo nie wygląda na ich pomysł już, bo wygląda na jakąś taką kontynuację czegoś, co wymyślił ktoś inny i nie ma już tej mocy. Władzą tym demokratycznym, tym, które są praworządnościowe, tym, które nie starają się być populistyczne. Ja podkreślam to bardzo mocno, że trudno sobie wyobrazić, żeby Koalicja Obywatelska była populistyczna, a więc żeby nastawiała masy przeciwko elitom, jeżeli sama jest partią elit. W związku z tym ta władza ma problem, bo ona z jednej strony nie chce się wygłupiać, no nie chce głosić jakichś takich właśnie wielkich idei. To jest bardzo ciekawe, że dla ludzi inteligentnych charakterystyczny jest pewnego rodzaju cynizm i taki sceptycyzm. W związku z tym wielkie słowa, wielkie idee często powodują im ciarki na plecach. W związku z tym właśnie takie olbrzymie projekty, olbrzymie propagandowe pomysły generalnie nie są w ich stylu. No ale z drugiej strony żyją w świecie właśnie społeczeństwa, które już się do czegoś takiego przyzwyczaiło, które chce, żeby się działo, które chce, żeby takie rzeczy były realizowane. Ja już wielokrotnie podkreślałem, że te plany wielkie mają też są narzędziem jednoczenia ludzi. No bo nagle wszyscy Polacy myślą o jednym, o tym, czy my to zrobimy, czy my to zrealizujemy. Takim wielkim planem, chyba ostatnim w poprzedniej dekadzie, było Euro 2012. Pamiętacie, jak ludzie się ekscytowali, czy tam zdążymy tą autostradę zrobić, tam ktoś wiózł piwo, żeby oni zdążyli to wybudować, czy stadiony będą gotowe, czy szykowaliśmy się na gości, szykowaliśmy się, żeby zadziwić świat i to się udało. Ale te emocje później już gdzieś upadły. Nie było już tego, już nie było tych wielkich planów. Stąd od czasu do czasu właśnie pojawia się pomysł, a może zrobimy Igrzyska Olimpijskie, może zorganizujemy Mistrzostwa Świata. My potrzebujemy tak naprawdę tych planów, tych wielkich planów. I problem jest taki, że władza populistyczna sypie nimi jak z rękawa. No właśnie, CPK, Mierzeja, tutaj Trump mówi Grenlandia, Kanada, no i ludzie tylko się na tym skupiają. Wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym myślą. To jest specjalny styl zarządzania ludzkimi emocjami. I władza demokratyczna, niepopulistyczna nie umie tego robić. Nie wymyśla takich spraw, nie wymyśla takich idei i niestety często przegrywa. I z tym jest wielki problem, no bo co ona ma wymyślić? No na przykład te wydarzenia sportowe mają sens, no bo one są pokojowe przynajmniej. Tak? Nikt nie musi wypowiedzieć wojny, żeby zorganizować olimpiadę. Tak jak pewnie będzie musiał Trump wypowiedzieć wojnę, żeby anektować Kanadę. Ale potrzebne byłyby takie pomysły, bo potrzebne jest myślenie wspólnotowe. Jakiś cel, jakiś plan, coś, co powoduje, że ludzie się wokół tego zorganizują. Oczywiście mamy też takie emocje w Polsce. Zaraz w Sanatorium Chorych Myśli będę mówił o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która na tym jest zbudowana od początku. Jest to wspólne przedsięwzięcie w konkretnym celu, w którym ludzie się zbierają i pomagają. I to jest piękne i na pewno każdy, kto w tym uczestniczy, czuje, że jest częścią jakiejś wspólnoty. Czuje, że coś ważnego robi. No w związku z tym może więcej takich pomysłów. Może jednak warto by było, żeby ludzie, którzy chcą walczyć z populizmem, wymyślali wielkie pomysły, niekoniecznie, jak mówię, atakowanie obcych narodów, ale coś, co zaspokoi tę potrzebę tego wielkiego myślenia, tego dążenia do bycia silnym. Nie można tego lekceważyć i generalnie uważam, że znowu w kampanii prezydenckiej, która w tym roku w Polsce będzie się rozgrywała, ludzie będą łasi na takie plany. Jeżeli będą słyszeli kandydata, który będzie po prostu mówił, chcę, żeby było normalnie, to będą ziewać, to będą zasypiać i taki kandydat będzie tracił. Potrzebna jest wizja. Kiedyś Donald Tusk mówił, że jak ktoś potrzebuje wizji, czy ma wizję, to powinien pójść do lekarza. Teraz już tak nie mówi, już zmienił zdanie, dlatego że wie także, że to jest potrzebne. Pytanie jest takie, czy między tym, że wie, a tym, że ją wykreuje, jest daleki dystans, czy bliski. Uważam, że jest to niezwykle potrzebne. Na razie skończmy taką oto konkluzją, że wielcy przywódcy populistyczni właściwie nie mogą wstać rano bez wymyślenia wielkiego pomysłu, wielkiego planu. Nieważne, żeby był realistyczny. Nieważne, żeby można było go zrealizować. Ważne, żeby był wielki. Żeby ludzie zaczęli o nim mówić, żeby zaczęli myśleć, żeby pomyśleli sobie, skoro on jest tak odważny w myśleniu, to na pewno jest silny, a jak jest silny, to się będzie nami zajmował. Nie można tego lekceważyć. Już pomijam to, że oczywiście w tej sprawie Trumpa, tej Grenlandii i Kanady jest jeszcze takie łobuzerstwo wielkie, które też ludziom się podoba. Oczywiście nie wszystkim ludziom, ale ludziom, którzy tworzą normalne społeczeństwo, nie jakieś elitarne społeczeństwo, taka zadziorność, tego typu komunikaty, no niestety kojarzone z jakimś tam boiskiem i podwórkiem szkolnym, gdzie mamy po prostu najsilniejszego w klasie albo w szkole, który chce wszystkim pokazać, że ich pobije, się podobają. Niestety żyjemy w takich czasach, że siła jest mylona ze sprawczością, a witalność staje się najważniejszym komunikatem, który ludzie chcą słyszeć od swojego przywódcy. Konkludując, nie śmiejmy się z tej Grenlandii. Nie śmiejmy się z Kanady, nie śmiejmy się z chęci przyłączenia Kanady do Stanów Zjednoczonych, z CPK, czy z Mierzei Wiślanej, czy z jakiegokolwiek innego wielkiego planu. Jeżeli ktoś chce walczyć z populizmem, sam trochę musi być populistyczny. Musi wymyślić wielki plan dla wspólnoty, bo to po pierwsze przywraca godność, bo ludzie myślą, jesteśmy silni, jesteśmy wspaniałym narodem, robimy nieprawdopodobne rzeczy. A po drugie przywraca wspólnotę. Ludzie się skupiają na jakimś celu, do czegoś chcą dojść, do czegoś chcą doprowadzić i to daje im poczucie bycia razem, a także poczucie szczęścia. Tyle wideo felietonie, a teraz zapraszam na Sanatorium Chorych Myśli. Sanatorium Chorych Myśli. Dzisiaj w sanatorium chorych myśli myśl, która zawsze mnie zadziwiała. Myśl, której autorstwo nie jest do końca znane. Niektórzy mówią, że to Oscar Wilde ją pierwszy wypowiedział, ale nie jest to do końca jasne. Jak ta myśl brzmi? Myśl brzmi: żaden dobry akt nie pozostanie bez kary. Albo, formułując to pozytywnie, każdy dobry akt zostanie ukarany. Zobaczcie, jaki absurd. Generalnie przecież chcemy, ażeby kara spotkała kogoś, kto dopuszcza się aktu złego. Przestępstwo jest takim aktem, wykroczenie jest takim aktem, zbrodnia jest takim aktem. No i jak to mówił Dostojewski, jeżeli jest zbrodnia, to musi być kara. To jest oczywiste, że jeżeli ktoś robi coś złego, to powinien zostać ukarany. A tu nagle mamy myśl, która jest jednocześnie cyniczna i zaskakująca. Ona mówi: zostanie ukarany ten, kto robi dobro. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak rzeczywiście, że każdy dobry akt zostanie ukarany? A może nie? Mnie się wydaje, że niestety tak. Słuchajcie, jest bardzo często tak, że są ludzie wokół nas, którzy czynią dobro. Są ludzie, którzy pomagają, są ludzie, którzy pożyczają, są ludzie, którzy wspierają. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, ono jest zaskakujące, ale bardzo często zdarza się tak, to jest relacja wielu ludzi, że jeżeli ktoś na przykład pożycza komuś pieniądze, a więc go wspiera, a więc chce, żeby ten człowiek sobie poradził z jakąś chwilową trudnością, to bardzo często zamiast sympatii spotyka go wrogość po jakimś czasie. Niektórzy mówią, że w ogóle najlepszym sposobem na to, żeby stracić przyjaciela, jest pożyczyć mu pieniądze. I to nawet nie chodzi o to, że nie odda. Odda. Ale z jakiegoś powodu, gdzieś tam w psychologii ludzkiej, coś się dziwnego dzieje. Może to jest jakiś taki resentyment, który mówi: skoro on jest taki dobry, to może ja jestem zły? A może jest to zazdrość o to, że jeżeli ten ktoś robi coś dobrego, to może chce się pokazać, może chce się wywyższyć, może wcale nie robi tego dlatego, że jest altruistyczny, tylko właśnie dlatego, że jest egoistyczny. Chce, żeby ludzie go chwalili. No niestety, takie szatany są tam czynne w głowach różnych ludzi, którzy nie mogą uwierzyć, że ktoś jest dobry i chce pomagać. I wiecie, ta myśl przypomniała mi się z dwóch powodów. Po pierwsze, zanim przejdę do głównego, smutnego tematu, temat trochę lżejszy. Być może widzieliście już, w polskich kinach jest jeszcze grany musical Wicked. To jest taka wariacja trochę starej historii dotyczącej Czarnoksiężnika z Oz, czyli starej książki, która gdzieś tam na początku XX wieku powstała. Jest to tak naprawdę tak zwany prequel, to znaczy to, co się działo przed tym, zanim tam Dorotka do tej krainy trafiła. I ten Wicked, ten musical, jest bardzo dobrze oceniany. Jest to naprawdę bardzo dobry film, który jest zrobiony właśnie na podstawie musicalu, który z kolei był zrobiony na podstawie książki już bardziej współczesnej, czyli gdzieś tam w latach 90. I tam w tym musicalu jest bardzo wiele bardzo ciekawych takich metafor politycznych. To jest w ogóle niesamowite, że zwyczajny musical, który opowiada historię dwóch młodych czarownic, czyli taka damska wersja Harry'ego Pottera, z których jedna jest całkowicie zielona, a drugą gra Ariana Grande, czyli Polska Sanach, że ta sytuacja, taka wydawałaby się zwyczajna, jest nagle podstawą do tego, żeby ludzie snuli domysły, o co chodzi politycznie w tym musicalu. Otóż ja, słuchajcie, czytałem wiele komentarzy, które pokazują, że Czarnoksiężnik z krainy Oz, który tam występuje, to jest metafora Trumpa, o którym dzisiaj mówiliśmy. Dlatego, że niewiele potrafi, jest dosyć zgrabnym, dosyć sprytnym takim właśnie krętaczem, a jednocześnie stosuje wielką, wielką propagandę. Takie cytaty tam się pojawiają, kiedy Czarnoksiężnik z Oz mówi: nie ma lepszego sposobu, żeby zjednoczyć ludzi, jak pokazać im dobrego, wspólnego wroga. Skąd to znamy? Albo mówi: tam skąd pochodzę, wierzymy w rzeczy, które nie istnieją. Nazywamy to historią. Manipulowanie historią jest także cechą, którą bardzo często mają w sobie populistyczni politycy. Przypomnijcie sobie, jak wiele pracy włożyło Prawo i Sprawiedliwość, żeby przekonać nas, że to nie Lech Wałęsa obalił komunizm, tylko zupełnie inni ludzie, że to nie on był ważny, on w ogóle nie był ważny, że to ludzie, którzy są wierni obecnie Prawu i Sprawiedliwości, byli ważniejsi. Nawet ci, którzy byli komunistycznymi prokuratorami. Taka manipulacja przy historii jest znana z roku 1984 Orwella, gdzie jest specjalne ministerstwo, które oczywiście manipuluje przeszłością po to, żeby ona uzasadniała teraźniejszość. Krótko mówiąc, mamy musical w kinach, który jest metaforą polityczną, bardzo ciekawą, właściwie jest także manifestem związanym z ochroną zwierząt. Oglądnijcie to, naprawdę jest to ciekawe. W tym Wicked występują mówiące zwierzęta, którym chce się zabrać głos. Niezwykle interesujące w świetle dyskusji na temat praw zwierząt, ale także wielka metafora tego, w jaki sposób cenzura jest cechą tych, którzy są populistami. Ale w Wicked jest jeszcze jedna rzecz, która nas interesuje, czyli właśnie dokładnie ta myśl, o której dzisiaj rozmawiamy. Każdy dobry czyn zostanie ukarany. Ta zielona czarownica nie jest wcale taka zła. To jest w ogóle też piękne przesłanie tego filmu, że nikt nie jest całkowicie zły, nawet jeżeli się wydaje. To jest też teza antypopulistyczna, bo każdy populista uważa, że jesteśmy albo czarni, albo biali. Jesteśmy albo dobrzy, albo źli. Jeżeli jesteśmy dobrzy, to go popieramy. Jeżeli go nie popieramy, jesteśmy wrogami, jesteśmy źli i trzeba nas usunąć z powierzchni ziemi. Krótko mówiąc, każdy dobry akt zostanie ukarany, tak w swojej piosence mówi zielona czarownica, która występuje w Wicked, dając nam do zrozumienia, że ludzie nie zawsze reagują na to, co dobre, w sposób właściwy. Że zamiast cenić, zamiast pochwalić, są skłonni ukarać. I teraz ta myśl przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o tym, co się dzieje właściwie co styczeń w Polsce, kiedy zaczyna grać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wielka akcja charytatywna, która przyniosła bardzo, bardzo dużo dobra. Po pierwsze, zawsze jest ona atakowana jako, nie wiem, oszukańcza, mimo że nikt, nawet przez 9 czy 8 lat rządów PiSu, nie wykazał, że cokolwiek było nie tak i jej działanie jest bardzo przejrzyste, albo jako niepotrzebna. Ja już kiedyś pisałem o tym, nie słuchajcie tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej niewiedzy i mówią, że to, co zbiera Wielka Orkiestra, jest w ogóle nieistotne, dlatego że budżet Narodowego Funduszu Zdrowia to są miliardy złotych, jest to kropla w morzu. Otóż kiedy oni mówią o tym, że ten budżet NFZ-u jest tak wielki, pamiętajcie, że mówią o wszystkich wydatkach na zdrowie, czyli o tym, co finansuje NFZ, czyli wydatkach na leki, wydatkach na wynagrodzenia, o wszystkim, co w Polsce idzie na zdrowie. Natomiast nie mówią wam o tym, że na sam sprzęt, który jest w szpitalach, idzie o wiele mniej. W zeszłym roku, jak pamiętam dane, NFZ wydał 2,5 miliarda złotych na wyposażenie szpitali. Wydał oczywiście o wiele więcej pieniędzy, ale nie na sprzęt. A przecież to właśnie sprzęt kupuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Więc jeżeli ona sama zebrała 280 milionów, to to jest ponad 11%. No słuchajcie, to nie jest kropla w morzu. Ponad 11% specjalistycznego sprzętu, sprzętu, który wypełnia luki, sprzętu, którego potrzeba jest konsultowana ze szpitalami, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Ale to jeszcze nie byłby wielki problem. Każdego można krytykować, każdego trzeba kontrolować. Możemy dyskutować o tym, czy Wielka Orkiestra jest ważna, czy może mniej ważna. Ja uważam, że 11% to naprawdę bardzo dużo, jeżeli dobrze się to policzy. Natomiast najgorsze jest to, co dzieje się teraz. Wiecie, TV Republika, która stała się takim miejscem ucieczki tych wszystkich, którzy przez 8 lat prowadzili propagandę w mediach pisowskich, rozpoczęła kampanię, która jest kampanią chciwości. Nie ma co mówić. Ta kampania ma hasło: nie dawajcie Owsiakowi, dajcie na TV Republika. No wiecie, to jest już bezczelność, którą trudno zrozumieć. To jest sytuacja taka, w której zamiast dawać na dobro wspólne, mamy dawać na dobro konkretnej prywatnej stacji telewizyjnej. No ale być może są tacy, którzy pójdą w tym kierunku, pójdą, jeżeli pomoże im się znienawidzić Wielką Orkiestrę i Jurka Owsiaka. I oczywiście to robi TV Republika, sugerując, że oni robią przekręty, pokazując w bardzo złym świetle. Pamiętacie te obrzydliwe, wręcz czerpiące z nazistowskiej propagandy filmiki kukiełkowe, które pokazywały Jerzego Owsiaka jako złodzieja? Kogoś, kto przekłada pieniądze z jednego miejsca do drugiego. To była właśnie narracja, którą prowadziły media pisowskie, publiczne. Teraz nie są publiczne, są prywatne i dalej to robią. Więc atakują kogoś, kto wykonuje całą masę dobrych rzeczy w swoim prywatnym interesie, po to, żeby dostać kasę. I to doprowadza do sytuacji w ogóle niewyobrażalnej, że ludzie tak nienawidzą tego człowieka, na którego ta TV Republika się rzuca, że ten człowiek dostaje groźby karalne, ktoś mu grozi śmiercią. Do tego to prowadzi. Do tego prowadzi napuszczanie przez władzę populistyczną jednych na drugich. Nikt nie tylko nie widzi dobra, ale chce ukarać za to dobro. Chce pokazać, że to nie jest ważne, że tam za tym dobrem stoi zło. W sensie to jest w ogóle niewyobrażalne. Ja myślę, że jedynym uzasadnieniem dla takiego działania jest po prostu wstyd tych ludzi. Wstyd tych ludzi, którzy stoją za taką telewizją Republika, którzy widząc dobro w świecie, no w ogóle nie mogą z tym wytrzymać, no bo oni jakoś muszą się z tym dobrem przecież porównać. I kiedy porównują się z tym dobrem, no to niestety wypadają bardzo blado, bo zamiast dawać innym, biorą dla siebie. Korzystali z publicznych pieniędzy przez 8 lat, kiedy ten Kurek został zakręcony po przegranych przez PiS wyborach. Teraz chcą dalej sięgać ręką po te pieniądze, które mogłyby służyć wszystkim, żeby one służyły im. No to jest działanie, które moim zdaniem, to karanie za dobro, jest działaniem, które ma po prostu obniżyć taką poprzeczkę moralną, tak żeby karły moralne nie czuły się tak małe. I dlatego oni to robią. Dlatego zamiast milczeć chociaż, czyli nie przeszkadzać w tym dziele, które jest dziełem wspólnym wielu ludzi i przynosi dobro, oni muszą szkodzić. I to szkodzić w taki sposób, że kończy się to groźbami śmierci. Jest to niewiarygodne, ale taka myśl, mimo że trudna do przyjęcia, myśl, że każdy dobry akt zostanie ukarany, jest myślą prawdziwą. To nie jest myśl chora, to jest myśl realistyczna, o której musimy myśleć. Wtedy także, kiedy zdarza nam się robić dobro, bo przecież mogłoby nas to powstrzymać przed robieniem dobra. Ja będę w tym roku, jak zawsze, wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ponieważ uważam, że jest to wspólne przedsięwzięcie Polaków, w którym ludzie czują jedność serca w dobrym celu. W tym celu, ażeby pomagać najsłabszym, ażeby łatać dziury w tych miejscach, w których państwo sobie nie radzi. I uważam, że bardzo ważne jest to, że istnieje takie coś jak WOŚP, czyli organizacja, która kontrybuuje do naszego wspólnego dobra na poziomie nie minimalnym, ale jak powiedziałem, na poziomie co najmniej 11% wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia, i trzeba ją ocalić przed hejtem, ocalić przed ludźmi, którzy wyciągają swoje łapki, ażeby pieniądze, które mogłyby służyć wszystkim, służyły tylko im. Więc nie przejmujcie się tym, że każdy dobry akt zostanie ukarany. Tak już niestety jest. Wykonujmy te akty, nawet jeżeli zostaną ukarane. Prawem i rozumem. To wszystko dzisiaj. W wideofelietonie mówiliśmy o tym, dlaczego Trumpowi przychodzi do głowy coś tak idiotycznego jak zabranie Kanadyjczykom Kanady albo zabranie Grenlandii Duńczykom. Mówiliśmy o tym, że wielkie plany, wielkie pomysły, nawet szalone, mają swoją siłę propagandową. Pozwalają ludziom, którzy słuchają takiego przywódcy, czuć się lepiej, czuć się silnym, czuć się docenionym, chociaż to oczywiście ułuda, a jednocześnie te wielkie plany, takie jak wielkie budowy, jak wielkie przedsięwzięcia, które mają postawić coś nowego, jak na przykład centralny port komunikacyjny, pozwalają ludziom czuć się razem, coś wspólnie robić. Oczywiście te wspólne przedsięwzięcia są dobre tylko wtedy, kiedy są popierane przez populistyczną władzę. Bo jeżeli ktoś tylko ośmieli się, tak jak Jurek Owsiak, zrobić coś po swojemu i będzie robił coś wspólnego, będzie robił coś, co powoduje, że wszyscy w ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu mamy poczucie wspólnoty, to już nie będzie chwalony, będzie atakowany. W części Sanatorium Chorych Myśli mówiliśmy o tym, że niestety w naszym świecie obowiązuje zasada, że każdy dobry akt, każdy dobry czyn zostanie ukarany. Ale mówiliśmy też, żeby się tym nie przejmować i robić swoje. Zapraszam na właściwie jubileuszowy niedługo odcinek Prawem i Rozumem 10. Widzimy się już za tydzień. Pozdrawiam.